Ewangelia Marka, pierwszy rozdział od 21 wersetu do końca rozdziału. I przybyli do Kafarnaum, czyli Jezus ze swoimi uczniami, z Andrzejem, Szymonem, z Jakubem i Janem, być może z innymi. I przybyli do Kafarnaum i zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. I zdumiewano się jego nauką, a uczył ich bowiem jako mający władzę, a nie jak znawcy prawa. A właśnie był w ich synagodze człowiek we władaniu ducha nieczystego i wrzasnął. Co tobie do nas, Jezusie z Nazaretu? Przyszedłeś nas zgubić? Znam cię, kim jesteś, świętym Bożym. Lecz Jezus skarcił go, mówiąc, zamilcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty szarpnął nim, zawołał donośnym głosem i wyszedł z niego. I wszyscy byli zdumieni, także zaczęli pytać jeden drugiego i mówić, co to jest? Nowa nauka z władzą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I zaraz rozniosła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicy Galilei. A zaraz po wyjściu z synagogi przyszli wraz z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa Szymona leżała zaś gorączkując. Zaraz też powiedziano mu o niej. Wówczas podszedł, ujął ją za rękę i podniósł. Wtedy odstąpiła ją gorączka, a ona zaczęła im usługiwać. Z nastaniem zaś wieczoru, kiedy zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich mających się źle oraz opętanych. I całe miasto było zgromadzone u drzwi. Wtedy uzdrowił wielu mających się źle z powodu różnych chorób i wyrzucił wiele demonów, lecz nie pozwalał demonom mówić, gdyż znały go. A wczesnym rankiem, gdy wciąż było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na pustynne miejsce, gdzie zaczął się modlić. Wypatrzył go jednak Szymon i ci, którzy z nim byli. Znaleźli go więc i mówią mu, wszyscy cię szukają. A on im na to, chodźmy do sąsiednich miasteczek, aby mi tam głosił, bo po to wyszedłem. Chodził więc i głosił w ich synagogach po całej Galilei i wyrzucał demony. I przychodzi do niego trędowaty i prosi go. Pada na kolana i mówi mu, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ze współczuciem więc wyciągnął swoją rękę, dotknął go i mówi mu, chcę, bądź oczyszczony. I zaraz zszedł z niego trąd i został oczyszczony i zaraz odprawił go surowo, nakazując. Mówi mu, uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie to, co polecił Mojżesz na świadectwo dla nich. Ten jednak, gdy odszedł, zaczął szeroko głosić i rozpowiadać tę rzecz. Także nie mógł on już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na zewnątrz, na pustynnych miejscach i zewsząd schodzili się do niego. To jest Boże Słowo. Wielu ludzi dzisiaj ma ogromne wątpliwości co do istnienia Boga. Jednym z powodów, czy głównym takim powodem jest istnienie zła, chorób i to, że tak bardzo to się, można powiedzieć, panoszy na ziemi, na naszym życiu i powoduje tyle cierpienia. W związku z tym wielu ludzi myśli, że Bóg jest takim zimnym draniem, który gdzieś tam jest daleko i chociaż ma władzę, chociaż mógłby coś z tym zrobić, to nic z tym nie robi. I mają wątpliwości w związku z tym. I dlatego nie widzą sensu wiary w Boga. Tak? No bo dlaczego wierzyć w kogoś, kto ma mnie gdzieś, jest takim zimnym draniem? Ale czy Biblia pokazuje nam takiego Boga? Bo jeżeli taki Bóg jest, to ja też w takiego Boga nie wierzę. Tak? Jeżeli faktycznie Bóg taki jest, to nie ma sensu w Niego wierzyć. Ale czy takiego Boga pokazuje nam Biblia? Biblia mówi nam, czy Pan Jezus mówi nam jedną rzecz. Kto mnie widział? Widział Ojca. Więc jeżeli chcemy wiedzieć, jaki jest Ojciec, jaki jest Bóg, to musimy spojrzeć na Pana Jezusa Chrystusa. Bo kto widział Jego, widział Ojca. Jaki jest Jezus, taki jest Ojciec. Jaki jest Syn, taki jest i Ojciec. I tutaj mamy kilka historii, które nam pokazują coś odnośnie tego, jaki jest Jezus. Więc skupmy się na tych historiach i zobaczmy, co one nam mówią odnośnie Jezusa, co one nam pokazują odnośnie Jezusa. Widzimy, że Jezus powołał Jakuba, Jana oraz Andrzeja i Szymona, aby byli Jego uczniami. I czytamy, że cała grupa przybyła do Kafarnaum. Tam Jezus wszedł do synagogi, czyli w sabat, miejsce, gdzie się spotykali Żydzi na nabożeństwo, by oddawać cześć Bogu. I tam Jezus nauczał Słowa Bożego. Ten, który nauczał, zwykle brał jakiś tekst Pisma Świętego, czytał go i wyjaśniał. I to robił też Jezus. Ale w trakcie nauczania, czy też po tym nauczaniu, doszło do pewnego incydentu. W synagodze był człowiek, który był pod wpływem ducha nieczystego i ten człowiek, ten duch zaczął się manifestować. I Jezus co zrobił? Uwolnił tego człowieka od tego ducha nieczystego, co zrobiło ogromne wrażenie na wszystkich zgromadzonych w synagodze. Dlatego ludzie zaczęli pytać, co to jest. Tak? Oni widzieli, że to jest jakaś nowa nauka, ale wyjątkowa nauka, ponieważ jest to nauka, której towarzyszy władza. Jezus nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. Robią to, co on im każe, czyli Jezus ma władzę nad tymi duchami nieczystymi. To jest pewne nowum, to jest coś nowego. Oni czegoś takiego wcześniej nie widzieli. Nauka, którą głosi Jezus, ale z władzą. Więc Jezus w synagodze nie tylko zaprezentował się jako nauczyciel słowa, ale on też pokazał ludziom, że ma władzę. Ma władzę nad duchami nieczystymi, rozkazuje im, a one są mu posłuszne. Ale to nie jest jedyny przejaw władzy, jaką Jezus demonstruje we fragmencie, który przeczytaliśmy. Dalej w kolejnej części czytamy o tym, jak Jezus uzdrowił teściową Piotra, która leżała w łóżku złożona gorączką. Kiedy Jezus się o tym dowiedział, że jest chora, podszedł do niej, ujął ją za rękę i podniósł. Nie powiedział słowa, tylko dotknął, podniósł i choroba ustąpiła, gorączka ustąpiła, iż teściowa Piotra mogła im usługiwać. Następnie odczytamy o tym, że przyprowadzono do Jezusa wielu chorych i ludzi będących pod wpływem duchów nieczystych, a on ich uzdrowił i uwolnił. Mamy też historię człowieka trędowatego, którego Jezus oczyścił z trądu. Zatem te różne historie pokazują nam, że Jezus jest nauczycielem, ale też Jezus ma władzę nad duchami nieczystymi oraz nad chorobami. I ta władza pozwala mu uwalniać ludzi będących pod wpływem złych duchów, ale też ta władza pozwala mu uzdrawiać ludzi z różnych chorób. Czy chciałbyś mieć taką władzę? Jest to wyjątkowa władza. Tak, trzeba przyznać, że to jest wyjątkowa władza, jest to ogromna władza. Taka władza jest pragnieniem mnóstwa ludzi, szczególnie tych, którzy są na coś chorzy, którzy być może widzą koniec swoich dni. Oni by chcieli mieć taką władzę nad chorobą. Nawet ci, którzy są zdrowi, też chcieli mieć taką władzę na przykład nad chorobą, ponieważ każdy z nas wie, będąc zdrowym, że może w każdej chwili zachorować. Ale też ludzie myślą z innych, znaczy mają inne pobudki. Ludzie chcieli mieć taką władzę, ponieważ wiedzą, jaki zysk mogliby z tego czerpać. I przykładem może być przemysł farmakologiczny, farmaceutyczny. Lek, który leczyłby każdego raka. Oj, to byłaby kura znosząca złote jajka. Ile ludzie byliby gotowi zapłacić za taki lek? I jak on dawałby ogromną władzę do kontrolowania tych ludzi, być może całych narodów nawet, gdyby ktoś takie lekarstwo posiadał. Dla takiej władzy niektórzy ludzie byliby gotowi sprzedać duszę diabłu, żeby tylko to mieć. Więc władza, jaką ma Jezus, jest wyjątkową władzą, jest ogromną władzą. Więc powstaje pytanie, co Jezus robi z tą władzą, którą ma. Z tą władzą nad duchami czystymi, z tą władzą nad chorobą. John Emmerich Edward Dalberg Acton, znany jako Lord Acton, angielski historyk, żyjący w XIX wieku, filozof polityczny, teoretyk wolności i polityk, powiedział takie być może znane zdanie: każda władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. Każda władza w naszych rękach, w ludzkich rękach prowadzi do złych rzeczy. Wystarczy spojrzeć na wiadomości, tak? Na naszą krajową scenę i nie tylko polityczną. Niedawno można było usłyszeć o policjantach, którzy poniżali ludzi bezdomnych i to nagrywali. Wykorzystywali swoją władzę, jaką mają. Przy okazji ostatnich wyborów po raz kolejny wypłynęły jakieś tam kolejne taśmy prawdy, które pokazują, jak ci wysoce postawieni politycy patrzą na tych zwykłych ludzi, nad którymi mają władzę, można powiedzieć, z jaką pogardą się odnoszą do zwykłych ludzi. Być może masz w pracy osobę, która awansowała, która dostała więcej władzy niż wcześniej i sodowa woda uderzyła do głowy i zaczął się mobbing. Wyzywa pracowników, krzyczy na nich, szantażuje czy też w jakiś sposób manipuluje. Robi wszystko, byle osiągnąć swoje cele, więc widzimy, że władza może zdeprawować człowieka, a władza absolutna deprawuje absolutnie. Ale czy władza, bo zobaczyliśmy, że Jezus ma władzę, czyli władza, jaką Jezus posiada, zdeprawowała Go w jakiś sposób? Zniszczyła Go w jakiś sposób. W wersecie 34 czytamy, że Jezus uzdrowił wielu chorych oraz wyrzucił wiele demonów. I przeczytajmy, co Marek mówi nam o Jezusie w kolejnych wersetach. A wczesnym rankiem, gdy wciąż było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na pustynne miejsce, gdzie zaczął się modlić. Wypatrzył go jednak Szymon i ci, którzy z nim byli, znaleźli go więc i mówią mu: wszyscy cię szukają. A on im na to: chodźmy do sąsiednich miasteczek, abym im tam głosił, bo po to wyszedłem. Chodził więc i głosił w ich synagogach po całej Galilei i wyrzucał demony. Co nam pokazuje Marek w tym fragmencie? Trzy rzeczy. Po pierwsze, że Jezus stał wcześnie rano po to, aby się udać na miejsce pustynne, aby tam modlić się do Ojca. Po drugie, widzimy, że Jezus nie chce zostać w tym jednym miejscu, nie chce być w Kafarnaum tylko, czy w Betsajdzie, ale chce iść do innych miejsc, żeby tam też głosić. I po trzecie, widzimy, że Jezus to robi. On udaje się po całej Galilei, chodzi do różnych synagog, naucza tam, ale też i wygania demony, czy wyrzuca demony. Możemy założyć też, że i uzdrawia chorych. Co nam to mówi o podejściu Jezusa do tej wyjątkowej i ogromnej władzy, którą posiadał? Te trzy rzeczy pokazują nam, że Jezus jest w tym wszystkim całkowicie oddany swojemu Ojcu, który Go posłał, jest oddany misji, celowi, z jakim Ojciec posłał Syna na ten świat. Dlatego Jezus modli się do Ojca. Dlatego Jezus chce udać się do innych miejscowości, żeby głosić Boże Słowo tym ludziom, którzy jeszcze tego Słowa nie słyszeli. I widzimy, że Jezus tym się właśnie zajmuje. On chodzi po synagogach i naucza, i głosi Boże Słowo. Oczywiście też ich uzdrawia, czy wygania demony. Więc to nam pokazuje, że władza, jaką Jezus miał, nie zdeprawowała Go w żaden sposób. Ta władza nie zepsuła Jezusa, ta władza nie zaślepiła Jezusa. Ta władza nie wykrzywiła Jego celów. Władza, którą Jezus ma, jest dla Niego tylko i wyłącznie narzędziem do realizacji celu, jakim jest głoszenie Słowa Bożego. Do ogłaszanie nadejścia Królestwa Bożego. Dla Jezusa władza nie jest celem samym w sobie. On nie skupia się na swojej władzy, ale na misji, z jaką został posłany, a tą misją jest głoszenie Bożego Słowa. Więc widzimy, że Jezus nie czerpie osobistych korzyści z władzy, jaką posiada. Władza jest dla Niego tylko środkiem, tylko narzędziem, celem zaś jest służba Bogu i służba ludziom. I to widzimy, że Jezus robi, Jezus służy Bogu i ludziom. Służy im głosząc Boże Słowo, ale też służy im wyrzucając demony, służy im lecząc ich różne choroby. Więc ta szczególna i ogromna władza, którą Jezus posiadał, nie zdeprawowała Go w żaden sposób. Dlaczego? Dlaczego innych ludzi deprawuje władza, a Jezusa nie zdeprawowała? Ponieważ celem Jezusa nie była władza, a służba Bogu i ludziom. Ale tutaj możemy sobie zadać pytanie, ale dlaczego Jezus chce być sługą? Przecież z taką władzą to Jezus, to Jezusowi powinni wszyscy służyć. Z taką władzą to wokół Niego wszyscy powinni chodzić, a On powinien siedzieć w jednym miejscu i wszyscy do Niego powinni przychodzić. Nie musiałby się ruszać z miejsca z taką władzą. Ale Jezus robi coś innego. Jezus chce iść do innych ludzi. Chce iść i chce im ogłaszać Słowo Boże. On chce wykonywać ten trud, można powiedzieć, podróżowania, głoszenia i często bycia może odrzucanym przez słuchaczy. Ale On chce iść i chce uwalniać i uzdrawiać. Ale dlaczego chce to wszystko robić? I myślę, że odpowiedź znajduje się w następnej historii. Czy w następnym fragmencie. Przeczytajmy ją. I przychodzi do niego trędowaty i prosi go, pada na kolana i mówi mu, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Ze współczuciem więc wyciągnął swoją rękę, dotknął go i mówi mu, chcę, bądź oczyszczony. I zaraz szedł z niego trąd i został oczyszczony i zaraz odprawił go surowo, nakazując, mówi mu, uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi, złóż za swoje oczyszczenie to, co polecił Mojżesz na świadectwo dla nich. Ten jednak, gdy odszedł, zaczął szeroko głosić i rozpowiadać tę rzecz. Także nie mógł on już jawnie wejść do miasta, ale przebywał na zewnątrz, na pustynnych miejscach i zewsząd schodzili się do niego. Więc historia mówi nam, że Jezus uzdrowił człowieka trędowatego. I gdy ten człowiek został oczyszczony ze swojej choroby skóry, Jezus mu stanowczo przykazał, aby nikomu nic nie mówił, lecz aby poszedł do kapłana i pokazał się jemu i złożył ofiarę za swoje oczyszczenie. I oczywiście ten człowiek nie był temu posłuszny, co widzimy, że skomplikowało służbę Jezusa, ponieważ Jezus już nie mógł jawnie wejść do miasta, już nie mógł w spokoju nauczać, można powiedzieć. Więc to nam pokazuje, że dosyć jasno i wyraźnie, że Jezus nie uzdrowił tego człowieka, aby zyskać rozgłos. Jezus nie uzdrowił tego człowieka dla rozgłosu czy pod publiczkę, żeby było o nim głośno. Jezus nie był celebrytą, który ma zasadę, że nieważne jak o tobie mówią, ważne byleby mówili. Nie. Jezus nie kieruje się taką zasadą, Jezus nie był tego typu osobą. Jezus wręcz zakazał temu człowiekowi mówić innym o tym uzdrowieniu. Wiedział, że jeśli ten człowiek zacznie to rozgłaszać, to negatywnie wpłynie to na jego służbę. A Jezus przecież chciał służyć, pragnął służyć innym. Ponadto widzimy, że kiedy demon, wracając do tej sytuacji z synagogi, przemówił przez człowieka, który był w tej synagodze i powiedział, że Jezus jest świętym Bożym, to Jezus natychmiast kazał mu zamilknąć i wyrzucił tego demona z człowieka. I w innym dalej jest powiedziane, że Jezus zakazywał mówić demonom, kim on jest. Dlaczego to robił? Ponieważ nie szukał rozgłosu. Gdyby Jezusowi zależało na rozgłosie, to by zostawił tych ludzi z tymi mówiącymi demonami, żeby one cały czas rozgłaszały to, kim jest Jezus, ale nie. Jezus nie szukał rozgłosu. Jezus nie szukał, jak to powiedzieć, popularności ze względu na władzę nad duchami nieczystymi czy chorobami. Jezus nie dążył do rozgłosu. Więc dlaczego to zrobił? Dlaczego uzdrowił tego trędowatego? Werset 41 nam o tym mówi. Ze współczuciem więc wyciągnął swoją rękę, dotknął go i mówi mu: chcę, bądź oczyszczony. Jezus uzdrowił tego człowieka, ponieważ współczuł temu trędowatemu człowiekowi. Więc uzdrawiając go, kierował się współczuciem, kierował się miłosierdziem, litością, kierował się miłością. Być może ktoś zapyta, ale gdzie tu widać to współczucie? Ja nie widzę. Na czym ono polega? Jezus dotknął tego człowieka i go uzdrowił. No cóż w tym takiego dziwnego, niezwykłego? Robił to już wcześniej, więc ja nie widzę tu żadnego współczucia. Jeżeli tak myślisz, to znaczy, że powinniśmy zagłębić się w tą historię i zobaczyć to współczucie Jezusa. A żeby zrozumieć sytuację tego człowieka trędowatego, przeczytajmy pewien fragment z Prawa Mojżeszowego. Trzecia Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, wersety 45-46. Boże Prawo mówi tak. Trędowaty zaś, na którym jest ta plaga, jego szaty będą rozdarte, włosy na głowie rozwichrzone, wąsy zasłonięte i będzie wołał: nieczysty, nieczysty. Przez wszystkie dni tej plagi u niego będzie pozostawał nieczysty, będzie mieszkał samotnie. Jego siedziba będzie na zewnątrz obozu. Izraelici zobowiązali się przed Bogiem do przestrzegania tego prawa, między innymi tego przykazania czy nakazu. W taki sposób musiała postępować osoba trędowata. I dla wyjaśnienia termin trąd tutaj wcale nie oznacza trądu, o którym dzisiaj my myślimy, ponieważ za trąd uważano różne choroby skóry i nie tylko choroby skóry, uważano też i pleśń, która może pojawiać się na budynku. Więc dotyczyło to różnych schorzeń, które w jakiś sposób były zakaźne, dlatego trąd, czyli choroba Hansena, tak? Niekoniecznie musiała tam się zawierać. Oczywiście ta osoba, ten trędowaty mógł być chory na tą chorobę Hansena, czyli dzisiejszy trąd, ale mogła to równie dobrze być jakaś inna choroba skóry, zakaźna choroba skóry, co powodowała, że musiał żyć w samotności, w odosobnieniu od innych i która powodowała, no, że idąc gdzieś, no właśnie musiał wyglądać w odpowiedni sposób i też ogłaszać wszystkim dookoła, że jest nieczysty. Dlaczego? Ponieważ prawo mojżeszowe zakazywało dotykania tego, co nieczyste. Ten, kto dotknął tego, co nieczyste, sam stawał się nieczysty. A jeśli na przykład osoba usiadła na krześle nieczysty, które wcześniej było zanieczyszczone, to ta osoba stawała się nieczysta. I w prawie mojżeszowym kwestia czystości i nieczystości była bardzo ważna, była kluczowa. To, co było nieczyste, nie mogło brać udziału w oddawaniu czci Bogu. Na przykład pewne rodzaje zwierząt były nieczyste. Bóg określił jako nieczyste, a to znaczy, że nie można było ich ofiarować Bogu, ani nie można było też ich spożywać. A jeśli jakaś osoba stawała się nieczysta, to do momentu oczyszczenia nie mogła brać udziału w oddawaniu czci Bogu. Osoba nieczysta nie mogła złożyć Bogu ofiary. A w pewnych okolicznościach, jeśli nieczysta osoba nie oczyściła się, nie została oczyszczona, to zbór miał cała społeczność miała obowiązek taką osobę usunąć spośród siebie poprzez zabicie jej. I w ten sposób miała się oczyścić z grzechu tej osoby, tej nieczystej osoby. Więc kwestie czystości i nieczystości były bardzo ważne dla Izraelitów, były bardzo ważne dla Boga. Osoba, która chciała oddawać cześć Bogu, dążyła do czystości, do takiej rytualnej czystości, do bycia czystym. Więc wróćmy do tej sytuacji opisanej przez Marka. Do Jezusa przychodzi trędowaty, czyli człowiek nieczysty. Więc generalnie wszyscy, którzy wiedzieli o tym, już trzymali się od tej osoby z daleka, żeby tylko nie dotknąć jej. tylko żeby zbytnio się do niej nie zbliżyć, bo ona jest nieczysta. I ten człowiek pada przed Jezusem na kolana i mówi: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I co robi Jezus? Jezus wyciąga rękę. Jezus wyciąga rękę i dotyka się tego człowieka i dopiero potem mówi: chcę, bądź oczyszczony. Jezus doskonale wiedział, co prawo mojżeszowe mówi o dotykaniu człowieka nieczystego. Jezus doskonale zdawał sobie sprawę z zakazu dotykania tego, co nieczyste. Więc to dotknięcie tego nieczystego człowieka pokazuje nam, jak bardzo Jezus chciał tego trędowatego człowieka oczyścić. Albo też jak bardzo współczuł temu człowiekowi, że go dotknął. I poprzez to dotknięcie Jezus rozwiewa nam wszelkie wątpliwości. On chce go oczyścić. On współczuje temu człowiekowi, on czuje litość, zmiłowanie dla tego człowieka, dotyka go, ponieważ chce go oczyścić. I tutaj pojawia się pewnie pytanie, bardzo ważne pytanie, czy Jezus w związku z tym, że dotknął się człowieka nieczystego, sam stał się nieczysty? Odpowiedź jest negatywna. Nie. Jezus nie stał się nieczysty poprzez to, że dotknął tego nieczystego człowieka. Gdyby Jezus stał się nieczysty, to nie oczyściłby tego człowieka, nie uzdrowiłby tego człowieka z jego choroby. Musimy pamiętać, że władza, jaką Jezus miał, pochodziła od Boga, a Jezus nie mógłby czynić rzeczy, które czyni Bóg, jeśli Bóg by z nim nie był. A tutaj mamy pewną chronologię tego, co się wydarzyło, chronologię działania Jezusa. Jezus wyciąga rękę, dotyka się go i potem mówi: chcę, bądź oczyszczony. Więc dotknięcie jest przed powiedzeniem, więc gdyby Jezus dotykając tego człowieka nieczystego, jeżeli by stał się nieczysty, to mógłby sobie mówić: bądź oczyszczony. Jeżeli byłby nieczysty, to Bóg by nie odpowiedział na to, nie uhonorował tego. A ponieważ ten człowiek został oczyszczony, to znaczy, że Jezus był czysty przed Bogiem. To znaczy, że Bóg przyznał się do Jezusa, że Bóg potwierdził czystość Jezusa. Być może teraz kolejne pytanie się nasuwa, ale jak to możliwe, że Jezus złamał Boży zakaz i nie stał się nieczysty? Znowu, odpowiedź jest w wersecie 41. Tak? Odpowiedź jest w wersecie 41. Ze współczuciem więc wyciągnął swoją rękę, dotknął go i mówi mu: chcę, bądź oczyszczony. Co jest tą odpowiedzią? Współczucie, zmiłowanie, miłosierdzie. Jezus, czyniąc to, dotykając tego człowieka, kierował się współczuciem, zmiłowaniem, miłosierdziem i dlatego w tym, co zrobił, nie złamał Bożego zakazu i nie stał się nieczysty. Jeśli rolnikowi w sabat, czyli w dzień święty, w dzień, w którym praca jest zakazana, jeśli takiemu rolnikowi w sabat wpadnie do studni zwierzę i ten zaczyna działać, zaczyna pracować, aby uratować to zwierzę, to czy złamał prawo dotyczące sabatu, czy nie? Nie złamał. Dlaczego? Ponieważ ratowanie życia jest ważniejsze niż sabat. A tutaj mamy człowieka zdesperowanego, człowieka potrzebującego pomocy, który pada przed Jezusem na kolana i który prosi, który błaga o zmiłowanie. Więc to musiało poruszyć Jezusa. To greckie słowo, które tu jest przetłumaczone ze współczuciem, tak naprawdę jest czasownikiem w oryginale. Czyli przedstawia czynność, przedstawia jakieś działanie. Ten czasownik mówi nam o czuciu zmiłowania, o byciu poruszonym, byciu przejętym przez współczucie, o posiadaniu współczucia, więc Jezus jest poruszony, jest współczuciem dla tego człowieka. Jego sytuacja dotknęła jego serca i dotknęła go tak bardzo, że Jezus dotyka tego człowieka po to, żeby go oczyścić. Więc kiedy Jezus mówi, że chce, aby ten człowiek został oczyszczony, to naprawdę Jezus mówi to, co ma na myśli, mówi to, czego pragnie. On chce, żeby ten człowiek został oczyszczony i demonstruje to przez dotknięcie, przez oczyszczenie go. A ponieważ działa w pewnym sensie, ratując życie człowieka, działa okazując zmiłowanie, miłosierdzie, współczucie, to właśnie to powoduje, że Jezus nie stał się nieczysty poprzez dotknięcie tego nieczystego człowieka. I to jest ten jeden powód, dla którego złamanie przykazania, nakazu Bożego nie wiązało się z zanieczyszczeniem. Kiedy ktoś robi coś właśnie ratując komuś życie, okazując zmiłowanie komuś. Zatem wróćmy do naszego pytania. Dlaczego Jezus chce iść do innych miejscowości i dlaczego Jezus chce służyć innym ludziom tam mieszkającym? Ze współczucia. Ponieważ Jezus chce tam iść i chce służyć, ponieważ jest pełen współczucia, zmiłowania, miłosierdzia. To właśnie ono powoduje, że Jezus nie może zostać na miejscu. On chce, on musi iść do innych i musi im ogłosić Boże Słowo, ponieważ oni tak bardzo tego Bożego Słowa potrzebują. Potrzebują zbawienia, potrzebują ratunku, potrzebują Zbawiciela, Chrystusa. Dlatego idzie do nich, aby ich ratować, aby im głosić Boże Słowo. Robi to z miłości. Miłość do nich powoduje, że jest pełen współczucia, zmiłowania, miłosierdzia. To miłość sprawia, że Jezus chce służyć Bogu i ludziom. To miłość sprawia, że władza, jaką Jezus ma, jest tylko narzędziem do realizacji Jego głównego celu, jakim było głoszenie Bożego Słowa, głoszenie dobrej nowiny o Królestwie Bożym, a to głoszenie jest potrzebne do tego, żeby ludzie mogli być zbawieni. Więc widzimy, że Jezus ma ogromną władzę w swoim ręku, ale mimo to Jezus pozostaje sługą Boga i ludzi. Jezus ma cel, którego się trzyma i tym celem jest głoszenie Bożego Słowa, wzywanie ludzi do opamiętania i wiary w Niego, ponieważ w ten sposób mogą być zbawieni, uratowani od grzechu, od skutków swojego grzechu, od Bożego gniewu. Władza, którą Jezus posiada, nie zdeprawowała Go w żaden sposób. Nie odwiodła go od tego celu. A powodem, dla którego tak się stało, jest miłość, jaką przepełniony był Jezus. Widzimy go jako tego, który jest przepełniony miłosierdziem, współczuciem, zmiłowaniem. Jezus nie uzdrawiał ludzi, nie uwalniał ich, aby pochwalić się wszystkim dookoła swoją władzą. Zobaczcie, jaką władzę mam. Ludzie kupują drogie samochody i się chwalą, prawda? Czy kupują drogie dom po to, żeby się pochwalić. A Jezus ma władzę, ale nie po to, żeby wszyscy o tym teraz wiedzieli, żeby wszyscy rozgłaszali o tym, jakich uzdrowień dokonuje. Jego władza jest tylko narzędziem, a cel jest inny. Cel jest zbawić grzeszników. On jest tym rybakiem ludzi, który wyszedł na połów. On robi wysiłek, wypływa na jezioro ludzi, zarzuca sieć z Bożego Słowa, robi po to, żeby uratować tych, którzy giną. I niestety bardzo często uczniowie Jezusa mają w tym miejscu ogromny problem. Widzą władzę, jaką ma Jezus i ta władza zasłania im wszystko inne. Także nie dostrzegają tego współczucia, tego zmiłowania, tej miłości Chrystusa. Kiedy często uczniowie patrzą na Jezusa, to widzą tylko Jego władzę i pragną tego samego. Pragną mieć władzę do uzdrawiania, do wyganiania demonów. I wmawiają sobie, że jeśli tylko byłoby więcej uzdrowień, jak te, które czynił Jezus lub apostołowie, to o ileż więcej ludzi by się nawróciło od razu. Ale taka myśl, takie stwierdzenie ma swoje drugie dno. Ono na pierwszy rzut oka wydaje się atrakcyjne, ale ono ma swoje dno, drugie dno. Takie stwierdzenie wyraża wątpliwość, ogromną wątpliwość co do władzy i mądrości Bożego Syna. To stwierdzenie wyraża zarzut skierowany przeciw Panu Jezusowi Chrystusowi, że robi niedostatecznie dużo i w niewłaściwy sposób, żeby zbawić grzeszników. Bo przecież nie widzimy i nie doświadczamy takich przejawów mocy, jak wtedy, kiedy Jezus chodził po ziemi. Czy jesteś takim uczniem, który pragnie władzy. Jeśli tak, to spójrz na ten fragment. Spójrz na Jezusa, który ma władzę nad chorobami, nad duchami nieczystymi i spójrz, co robi Jezus z tą władzą, jak jej używa. Spójrz na Jezusa, którego celem jest głoszenie Słowa Bożego, jest zbawienie ludzi, a nie wyłącznie uzdrowienie czy uwolnienie. Jezus oczywiście uzdrawia i uwalnia, ale to jest gdzieś dodatkowo. Jezus chce iść do innych miejscowości, aby i tam głosić Ewangelię, a chce to robić, ponieważ pragnie służyć, a pragnie służyć, ponieważ czuje współczucie, zmiłowanie, litość. Serce Jezusa jest przepełnione miłością do Boga i do ludzi. Więc kiedy widzisz, że Jezus ma tak ogromną władzę i jest pełen współczucia, zmiłowania, miłosierdzia, to jak możesz wątpić, że Pan Jezus Chrystus robi coś źle, jeśli chodzi o grzeszników? Widząc Jego serce, widząc Jego miłość, współczucie, zmiłowanie, jak śmiesz podważać Jego miłość do grzeszników i mądrość działania w ich zbawieniu? Zobacz, co Jezus powiedział do swoich uczniów, zanim odszedł do nieba. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. I tu się nic nie zmieniło od 2000 lat. Pan Jezus dalej ma wszelką władzę w niebie i na ziemi i dalej też ma tę samą miłość, to samo współczucie, to samo zmiłowanie. Więc jeśli dziś nie widzisz przejawów Jego mocy, Jego władzy, to nie znaczy, że władza czy Jego miłość w jakimś stopniu są mniejsze niż kiedyś, kiedy Jezus powiedział te słowa do swoich uczniów. Jezus się nie zmienił, tu się nic nie zmieniło. Jeśli nie widzisz przejawów mocy, władzy Jezusa, to znaczy, że Pan Jezus tak chce. Dlaczego tak? Ponieważ On nie jest, dla Niego władza nie jest celem samym w sobie. On ma inny cel. Celem jest zbawienie grzeszników. I Pan Jezus chce, żebyśmy to zrozumieli, że On zbawia grzeszników poprzez Ewangelię, a nie poprzez uzdrawianie czy uwalnianie. Oczywiście te rzeczy towarzyszą. Pan Jezus obiecał to, że te rzeczy będą towarzyszyć, ale one nie są celem samym w sobie. Władza nie powinna być celem samym sobie dla nas. Pan Jezus, na przykładzie tego człowieka trędowatego, pokazuje nam, że możemy Mu zaufać. On ma wystarczająco zmiłowania. Jego serce jest pełne miłości, więc On czyni wszystko dobrze i we właściwym czasie i możemy Jemu ufać, jeśli chodzi o zbawienie grzeszników. I Pan Jezus chce, abyśmy Go właśnie naśladowali. A to znaczy, że nie mamy pragnąć władzy. Tak niestety wielu chrześcijan pragnie władzy, ale my nie powinniśmy tego pragnąć. I Jezus daje nam dużo różnych powodów, dla którego właśnie tak nie powinno być, dlaczego nie powinniśmy pragnąć władzy. Jezus chce, abyśmy byli Jego sługami, abyśmy byli sługami takimi, jakimi On był. Nie jest uczeń większy nad swego mistrza, wystarczy, że będzie taki, jak Jego mistrz. Jezus nie szedł za władzą, Jezus służył. Jezus chce, abyśmy my też służyli. Jego serce było przepełnione współczuciem, zmiłowaniem, miłosierdziem. Jego serce było przepełnione miłością i Jezus daje nam przykazanie. Miłujcie się wzajemnie. Jezus mówi, po czym poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Tak? W innym miejscu mówi, Panie, Panie, czy nie czyniliśmy w Twoim imieniu cudów, czy nie wyganialiśmy demonów, czy nie uzdrawialiśmy. Patrz, co Pan Jezus powie, iście precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Jezus chce, czy Jezus daje nam przykład do naśladowania i pokazuje nam, w czym mamy Go naśladować. Mamy Go naśladować w zmiłowaniu, we współczuciu, w miłości. A władza, On ciągle ma władzę. Wszelką władzę na niebie i na ziemi. Jeżeli zechce kogoś uzdrowić, to zrobi, ponieważ ma taką władzę. Czy jesteś osobą, która ma jakąś władzę w domu, w miejscu pracy, w kościele, czy w społeczności lokalnej, czy gdzieś indziej. Jak używasz tej władzy? Czy władza jest narzędziem, jest dla ciebie tylko narzędziem do tego, żeby służyć innym? Czy też może władza jest dla ciebie wszystkim? Jest twoim Bogiem, można powiedzieć. Jest tym, co najważniejsze w twoim życiu, co wyznacza twoją wartość jako człowieka. Pamiętaj, że władzę bardzo łatwo nadużyć. Pamiętaj, że władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie. Pamiętaj, że władzę można szybko stracić. Dlatego jeśli chcesz właściwie używać władzy, to najlepiej uczyć się tego od mistrza, od Pana Jezusa Chrystusa, a On uczy nas, że władza jest tylko narzędziem, jest tylko środkiem do celu, jakim jest służenie ludziom, służenie innym. A żeby służyć innym, to musimy ich kochać. A miłość w tym kontekście nie oznacza uczucia, tylko postawy, że ja robię coś, co służy dobru innych. Jeśli jesteśmy kierowani miłością, jeśli mamy taką postawę, żeby robić to, co służy innym, to, co będzie dobre dla innych, wtedy będziemy używali władzy we właściwy sposób. Więc patrząc na Jezusa, czy widzimy w Nim Ojca? Czy patrząc na Jezusa, na Jego współczucie, na to, jak On działa, jak postępuje, czy możemy powiedzieć, że Bóg jest takim zimnym draniem, jak wielu sądzi? Jezus jest pełen współczucia dla tych, którzy cierpią, jest pełen zmiłowania dla tych, którzy cierpią, jest pełen miłości do grzeszników generalnie. I Jezus to okazuje właśnie poprzez, można powiedzieć, takie trywialną, że poprzez dotknięcie tego, który jest nieczysty, poprzez utożsamienie się z jego cierpieniem i poprzez ulżenie mu w tym cierpieniu.